Chciałbym się podzielić Słowem Bożym o tym, co tak jakoś Pan kładzie mi na serce, gdzie tak zastanawiałem się, czym mam się dzielić. Modliłem się i Bóg jakby pokazuje mi takie słowo, które można nazwać, że czyń wszystko w oparciu o Boże prawidła, w oparciu o Boże kierownictwo. Słowo Pańskie mówi, że serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. On je kieruje, dokąd chce. Salomon też mówi w drugim wersecie 21 rozdziału, że każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz ten, który bada serce, czy serca, jest sam Pan. I dla nas jest to bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, że jako ludzie my myślimy, jako ludzie my mamy pewne odczucia i niejednokrotnie mamy pewne odczucia, myślimy, że tak należy zrobić i mamy możliwości, aby tak zrobić. Żyjemy w takim czasie, kiedy jest wiele możliwości, takich, które nie było kiedyś. Postanowimy, chcemy jechać, jedziemy, chcemy coś zrobić, robimy, bo mamy może środki, mamy siły, mamy ludzi, mamy znajomych. I to może być dobre. I te zamysły mogą być dobre, ale ważna kwestia jest, abyśmy my chcieli, aby te zamysły były włożone w światło Boże, pod światło Pańskie, czy tak rzeczywiście Bóg chce. I chcę pokazać Wam kilka fragmentów ze Słowa Bożego, abyśmy zrozumieli, jak istotną sprawą, ważną sprawą dla nas jako ludzi wierzących jest pytać się Boga o wszystko. Ja wiem, że to słowo odnosi się też do mnie, odnosi się do zboru i my przy nim jako Kościół wiele projektów realizujemy, a więc jesteśmy w różnych miejscach czy w różne sfery zaangażowani i to są Boże rzeczy, które naprawdę dają błogosławieństwo. Niemniej jednak mamy prosić Boga, pytać Boga. Niech Bóg otwiera drzwi tam, gdzie trzeba, żeby były otwarte. Niech Bóg zamyka te drzwi, które trzeba, żeby były zamknięte. Jeżeli my będziemy szli drogami pańskimi, wtedy Pan będzie nas błogosławił. I pierwszą historią, którą chciałbym Wam pokazać, to jest historia z drugiej księgi Samuela, z 4 rozdziału. Druga księga Samuela, z 4 rozdziału. To będzie od 18 wersetu do wersetu 25. Naświetlę tylko tło tej historii. Dawid zostaje namaszczony na króla nad całym Izraelem. Przybywają starsi izraelscy. Wcześniej był namaszczony na króla nad Judą. Teraz następuje namaszczenie go na króla nad całym Izraelem, a więc ogromny wpływ, ogromne wyniesienie. Po latach, tych kilkunastu latach, kiedy on borykał się, kiedy uciekał, kiedy musiał uchodzić wraz z tymi wszystkimi, którzy byli wraz z nim, w końcu zostaje uznany przez cały Izrael jako król i następuje formalne namaszczenie go, zostaje królem, a więc pozycja potężna, władzy. I dzieje wtedy Dawid również dokonuje budów, a więc buduje dom i przysyła do niego król Hiram, król Tyru, posłów z drzewem cedrowym, cieśli, murarzy i ci budują Dawidowi dom. I my wiemy, że Dawid był mężem według serca Bożego, a więc Bóg dał mu wszystko, co jest mu potrzebne do życia pobożności. Z tym, że Dawid zawsze w swoim życiu stawiał Boga ponad wszystko. I Dawid, Biblia o tym mówi, kiedy zbudowano mu dom, on rozmyślał o tym, aby też arka miała miejsce, a więc namiot. Dalej pamiętamy o tym, że kiedy rodzina była jego powiększona, to on na sercu miał, aby zbudować świątynię. Ale zanim do tego dojdę, to pokażę Wam, że w tym momencie, kiedy on został namaszczony na króla, a więc w tym momencie, kiedy Bóg wykonuje swoje dzieło, zawsze przychodzi szatan. On idzie krok w krok za Bogiem.
za tym, co Bóg czyni, aby niszczyć. I Dawid został namaszczony i w księdze innej, księdze, zdaje się, Kronik, jest opisane, że gdy Dawid został namaszczony, gdy usłyszeli o tym Filistyńczycy, oni wyruszyli, aby Dawida pochwycić. I czytamy w 18 wersecie, że gdy zaś Filistyńczycy naciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim. A więc zobaczcie, zostaje namaszczony na króla i od razu Filistyńczycy nacierają na niego. To samo dzieje się z nami. Kiedy Boże rzeczy zaczynają się wydarzać w naszym życiu albo w życiu Kościoła, wtedy przychodzi diabelski atak. Przychodzą demony, aby zniszczyć i zastopować. A jego praca jest bardzo znana, bo Jezus wyraźnie powiedział o tym w Ewangelii Jana. On przychodzi kraść, zażynać i wytracać. A więc to jest dzieło szatana. I Dawid, z tego względu, że on był mężem Bożym, to nie znaczy, że on mógł sobie robić, co chce. W Księdze Kronik jest napisane, że wtedy, kiedy Dawid dowiedział się o tym, iż Filistyńczycy wyruszyli, on udał się do twierdzy. Co to jest twierdza? Kto to jest twierdzą? Pan jest moją twierdzą. Czyli to oznacza, że Dawid wycofał się, jakby przyszedł do Boga. On poszedł do społeczności z Bogiem i pytać się Go, co ja mam zrobić w takiej sytuacji. I Dawid zapytał Pana w 19 wersecie, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydać ich w moje ręce? A więc zauważcie, Dawid idzie do twierdzy, a więc do Boga się zbliża i zaczyna pytać się Go, co ja mam zrobić. I Bóg mu odpowiada, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. I Dawid za tym głosem Bożym, on idzie w posłuszeństwie temu, co powiedział mu Pan, idzie do Baal Perasim i pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełama moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Jeżeli Ty myślisz, że jedna modlitwa zrobi wszystko w walce duchowej, nie zawsze tak jest. Dlatego, że demony ponownie wracają. I mimo, że Filistyńczycy przegrali i porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali, 22 werset mówi, lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. I można było pomyśleć, no tak wielki król, tak silny król, już w jednej glorii zwycięstwa nad Filistyńczykami, to powinien znów iść. Ale Biblia mówi, że Dawid znów zapytał się Pana. A on odpowiedział, nie wyruszaj. Zauważcie, wcześniej zapytał się Boga, czy ja mam i ruszyć, czy Ty ich wydasz. A teraz Bóg powiedział, że nie. A więc co by było, gdyby on poszedł w tym słowie starym, które było? On by poszedł i by przegrał. Bo Bóg coś innego powiedział. Pan powiedział, nie wyruszaj. Ale Bóg dał mu inną strategię. Lecz zajdź ich z tyłu i naczyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy naczyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I werset 23-5 podkreśla, że uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan. I pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. Ale zauważcie, Dawid się o wszystko pytał Boga. I Bóg mu konkretnie objawiał, co on ma zrobić. Ja chcę od tego zacząć, aby uzmysłowić każdemu z nas wagę, konieczność pytania się o wszystko. Czy ja mam tam być? Czy ja mam z tymi ludźmi robić to i to? Znamy historię ludzi, którzy rozpoczynali różnego typu biznesy z ludźmi niewierzącymi i wszystko było fajnie, ach, oj, a potem była tragedia. Dlatego, że oczy mówiły to, uszy słyszały, ale Bóg był inaczej. Bóg miał coś innego. A z uwagi na to, że się nie pytał, zebrał owoc taki, jaki zebrał. I my możemy mieć w naszych sercach bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo pragi, zrobię to, zrobię to, zrobię to. Takim samym człowiekiem był również Dawid. I tu pewnego razu czytamy, król siedział w swoim domu. W 7 rozdziale księgi 2 Samuela. Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło. A więc siedzi sobie w domu. Być może w kominku się pali ogień. I on myślał o Bogu, dlatego że jego serce stale myślało o Bogu. I rzekł król do Natana proroka: patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. A więc on miał konkretne rozeznanie. Ja mieszkam w hotelu pięciogwiazdkowym, a symbolika Bożej obecności, powiedzmy, w jednogwiazdkowym. To jak to może być? Tak nie może być. Wtedy Natan odpowiedział królowi: wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Zawsze Bóg był z Dawidem. Tak? I można by powiedzieć, że te pragnienia, które miał, są dobre. Bo no, cóż było złego, żeby Bóg był, miał lepsze warunki, aniżeli Dawid. I on by tak zrobił, bo miał wszystkie możliwości. Ludzi, środki, umiejętności. Lecz zauważcie, w czwartym wersecie: lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści. Idź, powiedz memu słudze Dawidowi: tak mówi Pan, czy ty miałbyś zbudować mi dom, aby miał w nim mieszkać? Czyli zamysł Boży był inny. Bóg chciał, żeby skrzynia Boża była w świątyni, ale Bóg chciał, żeby kto inny zbudował, a nie Dawid. Ale Dawid miał pragnienia. No cóż było złego? Ale to nie była Boża wola. I dlatego też my potrzebujemy pytać się: Panie, czy to jest autentycznie jest Twoja Boża wola? Kiedy my zrobimy dokładnie tak, jak mówi Bóg, według Bożego wzorca będzie błogosławieństwo. Kiedy nie będziemy robili tak, jak mówi Bóg, możemy natknąć się na pewne wielkie przeszkody i to nas może bardzo dużo kosztować. Również to kosztowało też Dawida i cały Izrael. I pokażę Wam jedną historię, kiedy Dawid również postanowił sprowadzić do Jerozolimy skrzynię Bożą. I zrobił ogromne przedsięwzięcie. Zgromadził 30 tysięcy doborowych wojowników, czyli najlepszych żołnierzy całego Izraela. Wyobrażacie sobie, jaka to eskorta? 30 tysięcy ludzi. To jest chyba ze 3 dywizje wojska. I to doborowych, czyli najlepszych. I ruszył z całym swoim ludem do Bali Judzkiej. W 6 rozdziale o tym przeczytamy. Aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza zaś i Jachio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. Ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli, grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach cytrusowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. Teraz zapytam się, czy to było dobre, co Dawid postanowił, ażeby sprowadzić skrzynię Boże do Jerozolimy? Jak myślicie? Pewnie, że dobre i właściwe. Dlatego, że Bóg wielokrotnie zapowiadał, że On swoje imię umieści w miejscu, które wybierze. To było przeznaczone, bo Jerozolima. I Dawid to chciał sprowadzić skrzynię Bożą, uczcić Boga w najlepszy oto sposób. A więc ogromna ilość wojska, lud Boży Izraela i w jakiej scenerii tańczyli, grali z całej siły przed Panem. Czyli tak chwalili Boga. A więc zobaczcie, cała oprawa religijna na najwyższym poziomie, tak? I skrzynia Boża znajduje się na wozie i teraz prowadzą ten wóz Uza i Achio. I czytamy w 6 wersecie: gdy dotarłem do klepiska Nachona, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. Pytanie, czy dobrze zrobił, czy źle? No dobrze, przecież nie chciał zniszczenia. Tak? I on chciał to zrobić. A co czytamy? I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. A więc zaraz. O co tu w tym wszystkim chodzi? Robią dla Boga, żeby Boga uczcić, żeby skrzynia Boża była w centralnym miejscu Izraela, w takiej scenerii, w najlepszej oprawie religijnej i wozy idą, gdzieś się potknęły woły, skrzynia by upadła i człowiek ratuje, tak?
I Bóg go zabija. No to, to jak to jest? I teraz i Dawid zmartwił się tym, że Pan poraził Uzę takim ciosem i nazwał to miejsce Perez Uza i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. W 9 wersecie Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzone do mnie skrzynia Boża. Dają do Obeda Edomczyka przez na 3 miesiące. Tam jest ogromne błogosławieństwo. Donoszą to do Dawida. I Dawid ponownie pragnie sprowadzić skrzynię Bożą do Jeruzalemu. I Księga Królewska, Księga Kronik daje odpowiedź, w jaki sposób to się odbyło. Pierwsza Księga Kronik. I Dawid zastanawiał się, dlaczego tak się stało. My musimy być ludźmi, którzy mają rozum i zastanawiają się, co jest przyczyną, żebyśmy rozmyślali nad tym. I ta historia, kiedy Dawid zobaczył, że został zabity człowiek, porażony przez samego Boga, ona dała mu dużo do myślenia. I w 15 rozdziale lub pierwszej Księgi Kronik Dawid wypowiada w 2 wersecie takie słowo. Nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. On zrozumiał i musiał prawo Boże studiować. A prawo Boże w 4 Księdze Mojżeszowej wydziela plemię Lewiego od Izraela jako wyłączne plemię dla Pana i oni przeznaczeni są do służby w przybytku pańskim. I jak będziecie czytać tą Księgę 4 Mojżeszową, to doczytacie, iż jeden z ród lewitów, tam był podział odpowiedzialności na poszczególne rody lewitów i jest ród Kehatytów. 4 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział. W 15 wersecie czytamy o tym, że co mieli robić kapłani, jak Aaron, jego synowie, a co należało do lewitów. W 15 wersecie czytamy, gdy wtedy obóz będzie miał ruszyć, Aaron ze swoimi synami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią Kehatyci, aby je nieść. I Bóg to wyraźnie powiedział, lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba synów Kehata przy namiocie zgromadzenia. I Pan w 17 wersecie przemówił do Mojżesza i do Arona tymi słowy. Nie dopuśćcie, by plemię rodowe Kehatytów zostało wytracone spośród lewitów. A raczej dołóżcie stare, aby utrzymali się przy życiu, nie poginęli. Gdy przystępować będą do Przynajświętszego, niech Aaron i jego synowie przyjmą, wyznaczą każdemu z nich, co ma robić i co ma nosić. Niech jednak nie przychodzą, aby przyglądać się rozbiórce tego, co święte, aby nie poginęli. A więc zobaczcie, z lewitów był jeden ród przeznaczony do tego noszenia. I Dawid zrozumiał, że popełnił błąd. Mimo, że zrobił wszystko, wszystko wskazywało na to, że to jest dobre. W sercu miał dobry pomysł. Zgromadził Izraela, wszyscy go popierali w tym. Wszystko stanęło, mówiło tak, tak trzeba zrobić. Sprowadzali Boga w wielkiej chwale, w nabożnym czcią i szacunkiem. A mimo to Pan zabił Uzę. Dlaczego? Gdyż Biblia mówi, do tej czynności powinni być wyznaczeni tylko i wyłącznie lewici. I Dawid zrozumiał i mówi, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitów. Lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. I co czyni Dawid? Zgromadzi całego Izraela w Jeruzalemie, aby sprowadzić skrzynię pańską na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał też Dawid synów Arona i lewitów, mianowicie z Kehatytów, naczelnika Uriela i 120 jego współplemieńców, z Merarytów, naczelnika Asajasza, 220 jego współplemieńców, z Gerszonitów, naczelnika Jeela i 130 jego współplemieńców. A więc czytamy, on wtedy dokonał na podstawie słowa on sprowadził ponownie to skrzynię, ale według porządku, według prawa Boga. Co o tym, dlaczego ja o tym mówię? Że my możemy coś robić i to jest wszystko wskazuje na to, co jest dobre, ale dobre w naszych oczach. Ale jak jest Bogiem? Bóg ma swoje wzorce. Popełnił błąd. W księdze Jozuego czytamy o Jozue. Boży mąż. Boży ludzie, którzy widzieli chwałę Boga. I do nich przyszli Gibeonici, którzy przebrali się, uczynili się takimi żebrakami. Przynieśli suchy chleb, podarte spodnie, buty. Tacy przyszli z dziadziarem. I przyszliśmy, aby z wami zawrzeć przymierze. I Jozue, Biblia mówi, Jozue i starsi zawarli z nimi takie przymierze, ale w 9 rozdziale i 14 wersecie czytamy, nie pytali wyrocznie Pana. Nie pytali. Czyli okazali miłosierdzie, okazali, cóż złego, żeby komuś drugiemu pomóc, tak? Ale oni nie zapytali się Pana. I wtedy wynikł problem. Możemy o tym wyczytać w księdze Jozuego. Dawid pytał się o wszystko. Niekiedy to pytanie wyszło dopiero po tym, kiedy coś złego się wydarzyło. Tak jak zginął Uza. Zauważmy kolejną jeszcze historię z księgi Mojżeszowej. Jest wydzielony Aran i jego synowie, aby wypełniać służbę przybytku pańskim. I dwóch jego synów przyniosło ogień, a więc chcieli złożyć ofiarę. Komentarze żydowskie mówią, że oni byli pijani, kiedy tam weszli. Z naszej Biblii tego nie wynika i też Żydzi mają taki komentarz. Być może jest to prawda, dlatego że wcześniej były wersety mówiące, iż kapłani nie mogą spożywać alkoholu, wina. I oni tam weszli i złożyli ofiarę dla Boga, złożyli ogień. A jest pytanie, co w tym było złego? No przecież chcą Boga uwielbić. Chcieli Boga uwielbić. I weszli do przybytku. I Pan Bóg ich spalił. Dwóch synów Arona zostało, zginęło w miejscu sprawowania służby. A więc o co w tym wszystkim chodzi? Bóg ma swoje prawidła, które my musimy wypełniać, ażeby właściwie pełnić służbę Bożą. Wiemy, że Pan nie chce ofiary, On chce naszego posłuszeństwa. Biblia mówi, posłuszeństwo jest niższe niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz baran, tak? A więc my musimy słuchać, my musimy okazywać Bogu posłuszeństwo. My jako ludzie mamy jedną cechę, która chyba jest wszystkim taka wspólna, że my szybciej robimy, niż myślimy. Albo szybciej mówimy, niż pomyślimy. A potem co ja mówiłem takiego? I potrzebujemy pytać się w tym wszystkim Boga. Ja pamiętam lata temu, kiedy do mnie przyszły takie kobiety, które również były jak takie gibeonitki. Przyszły, zima się zbliżała, bieda, nie ma węgla, dzieci są i żeby Pan nam pomógł. No i Pan pomógł. A co jak pomógł? No trzeba nam pożywować. No nie mają co jeść, nie ma węgla. No jak nie pomóc? I Pan pomógł. A potem pomógł sobie, tak? Jak przyszło co do czego, przyszło powiadomienie, zgłaszasz się do nich, no my pieniędzy nie mamy. Z informacji do mnie, które doszły, ta sobie kupiła telewizor, ta sobie kupiła ubrania, ta kupiła sam i tak, węgla nie ma i jedzenia nie ma. Ale jest Bóg i kto go będzie spłacał? Bank stwierdził, że te panie nie są wypłacalne, a więc kto jest wypłacalny? Żyrant jest wypłacalny. I ty mogłeś sobie bajkę czy śpiewkę śpiewać dla banku i bank śpiewaj sobie jak chcesz, ty sobie zdrów, a ja mów, tak? I trzeba było zapłacić. I mówię, Boże, jaki obciach. Mówię, przecież przyjdzie realizacja tego tytułu przez urząd skarbowy. to nawet już nie czekamy na wezwanie, bo żeby już sobie dziwnych pytań zaoszczędzić. To już szybko poszedłem, od razu spłaciłem, bo od razu pan wysłał do urzędu, potem kierownik wypowiadał mi naczelnika, że pracownik musi spłacać. I z poboru wyszli. Także w zasadzie co było złego, żeby pomóc?
Ja jeszcze coś mogę powiedzieć, że tam nie pisze, że to jest żyra. Że to, tam by nie pisało, że to żyra, tylko po prostu jestem różny. To ja też tak
naprawdę. Dlatego widzicie, to trzeba. Ja nie mówię, że ja się nie pytałem Boga. My musimy pytać się Boga. Bo jeżeli nie będziemy pytać się Boga, to będą takie, a nie inne konsekwencje. Ja doświadczyłem to na własnej skórze. Miałem jeszcze inne sytuacje. Przed człowiek, pomóż mi. I niewielką kwotę pożyczył. Akurat w banku pod urzędem. Tam był jakiś taki punkt bankowy. Mówi, ja będę spłacał. I od razu poszedł, wziął niewielką kwotę, ale no mi nie mogą wypłacić, muszę mieć żyranta. No to no pomóż, a ja go tak dobrze znałem, tyle lat zdałem. No i od razu na miejscu mu wypłacili i od razu pierwszą ratę spłacił. Drugi już nie był w stanie spłacić, bo umarł. A kiedy poszedłem do matki, to ona się rozpłakała, z czego ja zwrócę? No przecież pani weźmie zasiłek pogrzebowy, a to trzeba go pochować. I te dwie sytuacje mnie nauczyły. Akurat wtedy to były mniejsze, za jakiś czas ktoś się pojawił z większą sumą. I oczywiście można było pomóc, bo... Tak, a ile ci potrzeba? Tyle mi potrzeba. Ile zer było. Tak, gdybym miał tyle zer, to bym po prostu tylko w portkach samych został. Powiedziałam, że teraz już nie, ja ci nie jestem w stanie pomóc. Nie jestem, ja akurat mówili, bo ja sam mam kredyt. Także jestem niewypłacalny. Dał mi spokój. Ale inni... Byli dobrzy, to płacą. Potrzebujemy pytać się o wszystko Boga. Dawid, mimo że tak wielki mąż Boży, on pytał się Pana, co on ma zrobić, co on ma uczynić. My możemy mieć wiele dobrych idei. Nie zawsze te idee będą zgodne z Bożą ideą. Tak jak idea Dawida, aby wybudować świątynię. To było wszystko dobre. Wszystko się zgadzało, że Bóg chce, żeby była świątynia, tylko nie chce, żeby to Dawid zbudował. On chciał, żeby syn zbudował, tak? I tak się stało. Wszystko było dobre i dobra idea, aby była sprowadzona arka i wszystko na to wskazywało. Dawid zrobił wszystko, ale był jeden błąd. Nie wzięli ludzi, którzy byli w stanie przewozić arkę. I dlatego też zginął człowiek. I my również, jeżeli będziemy robić coś, co Bóg mówi jasno, tak, a tak, a nie zrobimy tego, będziemy ponosić tego konsekwencje. I lepiej pytać się Boga. Jest taka inna historia, która spowodowała, że Dawid ocalał. Prowadził wojnę pańską. Czytamy, że na jego miejsce, jak on jeszcze przebywał u Filistynów, u króla filistyńskiego, najechał pewien lud najeźdźcy i zabrał cały majątek i uprowadzili całą rodzinę. I wszyscy ci żołnierze, 600 tych żołnierzy, wszyscy jechali na tym samym wózku, w tym samym wagonie. Wszyscy stracili wszystko, stracili najbliższe rodziny. I to samo również i Dawid. No ale wtedy cała złość skierowana była na Dawida, że oni płakali, ale w końcu przytomnieli. To jest Dawid. I tą swoją złość zaczęli już kierować w kierunku Dawida i Biblia mówi, zamierzali go ukamienować. Do dziś dnia również kamienowanie jest praktykowane w krajach islamu. W Pakistanie, w Afganistanie wyprowadzają i kamienują ludzi na śmierć. To samo chcieli zrobić Dawidowi i jego najbliżsi żołnierze. I wtedy Dawid postanowił zapytać się Boga. Wziął, nałożył efod i zapytał się, Panie Boże, czy jeżeli Ty wydasz, czy ja mogę ruszyć, czy wydasz ich w moje ręce? I Bóg powiedział, wydam. I Dawid ruszył i odzyskał wszystko, co skradli i odzyskali wszystkie swoje rodziny. A więc zaczęło się od pytania Boga. I dlatego też każdy z nas musi pytać się Boga. Ty i ja mamy każdego dnia do podjęcia różnego typu decyzje. Te decyzje dotyczą twojego życia osobistego, rodzinnego, ale też te decyzje dotyczą spraw, które w jakiś sposób przekładają się na Kościół. I my potrzebujemy mieć konkretną wskazówkę od Boga. A więc nieraz się trzeba wyciszyć, nieraz się trzeba jakby tak wyizolować, nieraz się trzeba jakby odejść z tego zgiełku. Jezus również odchodził na ubocze, aby pytać się Boga, pytać się Ojca i Ojciec dawał mu wskazówki. I to samo również i my powinniśmy to robić. Bo jeżeli będziemy nakręceni, jest duże niebezpieczeństwo, że popełnimy błąd. I ten błąd może nas bardzo wiele kosztować. I wiele zamysłów jest w sercu człowieka, ale niech dzieje się wola Pana. A więc pytajmy się Boga o wszystko. Prośmy Boga o wszystko. Panie, czy tak chcesz? I również takie pytanie odnosi się do głoszenia Ewangelii. Zobaczmy, w dziejach apostolskich, kiedy Pan używał Pawła, to czytamy, że Paweł chciał pójść i zwiastować Boże Ewangelię, Boże Słowo. I tu jest konkretnie wypisane, w jakiej krainie on chciał głosić Słowo Boże. I teraz Jezus powiedział, idźcie głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czyli Boże pragnienie, żebyś głosił wszędzie. Każdemu, żebyś mówił. Ale ty musisz się pytać Boga, czy akurat temu człowiekowi w tym momencie, czy akurat w tym miejscu, bo może to nie jest gotowe. I również w jednej z historii czytamy, że Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. To w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 6 wersecie. Przechodzą przez frygijską i galecką krainę, a więc idą tak jakby przez województwa, chociaż te krainy były ogromne. A więc przechodzą ogromne terytorium i jedno, nic nie głoszą. Przechodzą drugie terytorium, nic nie głoszą. Ale przecież Pan mówił, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. To o co tu w tym wszystkim chodzi. Ale Biblia mówi, że Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Przeszli do Kumizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił. Czyli Duch Święty zamykał drzwi. Minąwszy Mizję, doszli do Trady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówił, przepraw się do Macedonii, połóż nam. Dojrzał tylko to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Z tego względu, że apostoł Paweł pytał się Boga, był posłuszny Bogu, Pan go poprowadził do Europy i on przyniósł Ewangelię do Europy. A dzieje się dalej to, że kiedy on już wracał z tej Europy, to tamte tereny, one już były gotowe, aby przyjąć Ewangelię. Jest czas siania, jest czas zbierania, ale jest też czas, w którym Pan podlewa to słowo. I my musimy też wiedzieć, że są różnego rodzaju sezony. Że możesz pójść, napracować się i nic z tego nie będzie. A nieraz pójdziesz, to jest praktycznie nic nie pracujesz, tylko mówisz, nie męczysz się i taka radość jest. Dlatego, że to już jest gotowe miejsce dla Ewangelii. I to nam pokazuje, że dla nas ogromną wagą jest pytanie się Ducha Świętego. A Duchu Święty, czy to jest to? Duchu Święty, czy to jest to? Czy ja mam to robić, czy mam tego nie robić? Duchu Święty. Dlatego, że zawsze możemy coś robić, ale chodzi o to, żeby ta praca była z Bogiem. Zawsze możemy robić coś dla Boga, bez Boga, ale my mamy robić dla Boga z Bogiem. To są dwie różne rzeczy. Dlatego, że jeżeli będziesz robił dla Boga, bo ty masz jakiś zamysł, to potem będziesz chciał sobie pomnik postawić. To ty. Ale jeżeli będziesz robił dla Boga, z Bogiem, to cała chwała będzie dla Niego. I powiesz, ja jestem tylko sługą nieużyteczną. Niech Pan będzie w tym wszystkim błogosławiony. Halleluja. Amen. Dlatego chciałbym, bracia i siostry, pomodlić się, aby Pan dał nam, oddzielał nas od tego, co by powodowało, że możemy podjąć złą decyzję. To też nie jest usprawiedliwienie do tego, żebyś ty nic nie robił, żebyś ty siedział, no bo Bóg nie mówi. Nie, on chce mówić, tylko może ty nie słyszysz. Albo może trzeba pokutować z czegoś, że ty nie słyszysz. Mi chodzi o to, abyśmy my zrozumieli tą Bożą zasadę. Pytajmy się o wszystko. Biblia mówi, że tego, kogo Duch Boży prowadzi, ten jest dzieckiem Bożym. A więc bądźmy pod Jego wpływem, żeby On nami kierował. Mimo, że będziemy mieli zamysły, to On te nasze zamysły, On nam pokaże, czy to jest tak, czy nie. Czy też ktoś inny ma to zrobić. I wtedy naprawdę nie pomylimy się. Wtedy, co zrobimy, to będzie w tym Boże błogosławieństwo i będziesz chwalił Boga. Halleluja. Ojcze, ja chcę Ci oddać za wszystko chwałę. Chcę oddać Ci chwałę i powiedzieć, że Twoje Słowo jest prawdą. Twoje Słowo żyje na wieki wieków. I niech Twój Duch Boży wypełnia nas poznaniem Twoich dróg. Niech Twój Duch Boży wypełnia nas swoją miłością, swoim pokojem, abyśmy mogli słyszeć Ciebie i każdą decyzję, którą podejmiemy, żeby była decyzją uzgodnioną z Tobą. We wszystkim, aby był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.